Nawet 15 lat więzienia grozi byłemu szefowi polskiej policji. Zbigniew M. na razie złożył obszerne wyjaśnienia. W faktach mamy także ważne informacje dla kierowców wózkiem i portfeli podróżujących często A4. Będzie również historia rodem z Czechosłowacji i NRD, której skutki dopiero teraz odczuł pewien niemiecki turysta. Prokuratura chce aresztowania byłego szefa policji Zbigniewa M. Oficer usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która według śledczych miała dokonywać wielomilionowych wyłudzeń w obrocie olejami i przy utylizacji tych substancji. Chodzi o zarzuty popełnienia w zeszłym roku 5 przestępstw, mówiła Karolina Stocka-Mycek z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
Związane są one z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i gospodarczych, a także mających na celu utrudniania prowadzonych postępowań karnych poprzez udzielanie pomocy przestępcom tychże czynów, przekazywania informacji co do czy planowanych czynności w sprawie.
Dodatkowo Zbigniew M. jest podejrzany o przyjęcie łapówki w celu odsunięcia od śledztwa prokuratorki prowadzącej tę sprawę. Były komendant nie przyznał się do zarzucanych czynów, złożył obszerne wyjaśnienia, które są teraz analizowane. Grozi mu 15 lat więzienia. Uwaga, kierowcy jadący S8 w województwie łódzkim. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Złoczew i Sieradz Południe. Zdarzyły się tam ciężarówka z samochodem osobowym. Objazd wyznaczono drogami wojewódzkimi numer 477 i 482. Ruszają remonty na kolejnych odcinkach autostrady A4. O szczegółach i planowanych na 1 kwietnia podwyżkach za przejazd opowie nasza reporterka Agata Gus, gdzie dokładnie kierowcy powinni spodziewać się
między Balicami a węzłem Rudno i między węzłem A4 z S1 w Mysłowicach i bramkami w Brzęczkowicach w stronę Krakowa. Kierowcy mówią, że do remontów na tej trasie zdążyli się już przyzwyczaić.
Wiecznie są. Odkąd ja pamiętam, a pamiętam od dawna, to wiecznie.
To od lat taka sama sytuacja, no nic nowego w tym temacie. No mnie to trochę już śmieszy teraz, szczerze mówiąc. Jest to już takie bardziej zabawne.
To remonty, a od kwietnia korzystających z A4 czekają podwyżki. Za przejazd osobówką zamiast 16 zł zapłacicie 17. Także większe samochody, ciężarówki, autobusy zapłacą więcej, dokładnie o 3 zł na bramkach.
Czyli o to razem 52 zł za przejazd.
Są i takie fakty.
Nakaz wyjazdu z kraju w ciągu 7 dni dostał niemiecki turysta aresztowany przez czeską policję w hotelu niedaleko Liberca. Mężczyzna figurował na liście osób niepożądanych w Czechach. Powód okazał się zaskakujący. Niemiec trafił na listę 40 lat temu za ucieczkę z NRD do ówczesnej Czechosłowacji. Jak to możliwe, że został teraz zatrzymany? O tym Aneta Łuczkowska.
Niemiec przebywał w czeskich Karkonoszach na urlopie. Swoje dane podał w hotelu. Te dane sprawdza policja, by upewnić się, czy nie ma do czynienia z poszukiwanym przestępcą. W tym wypadku pojawiły się wątpliwości i niemiecki turysta został zatrzymany podczas hotelowego śniadania, przewieziony na komisariat w Libercu, gdzie dowiedział się, że na mocy decyzji sądu z Budziejowic jest persona non grata. Wszystko dlatego, że 40 lat temu złamał nieistniejący już przepis prawny, uciekając z nieistniejącego już NRD do nieistniejącej już Czechosłowacji. Przepisy okazały się bezlitosne i nie uwzględniły przemian ustrojowych. Niemiec dostał nakaz opuszczenia Czech w ciągu 7 dni i instrukcję, że powinien złożyć wniosek do sądu o usunięcie go z rejestru osób niepożądanych w Republice Czeskiej.
A teraz w faktach RMF FM wejdziemy na taneczny parkiet. Dziś rozpoczyna się kolejna edycja znanego programu Taniec z Gwiazdami. Tym razem szczególna to edycja dla RMF FM, bo zatańczy tam nasza koleżanka Ola Filipek, którą najczęściej słyszycie na naszej antenie od poniedziałku do piątku w lepszej połowie dnia. Zapytaliśmy naszą Olę o to, co było zaskakująco łatwe w przygotowaniach do programu, a co sprawiło jej dużą trudność.
Zaskoczyło mnie to, że dosyć łatwo łapię kroki. Nie byłam pewna, czy z tym sobie poradzę. Natomiast najtrudniejsze jest dla mnie, kurczę, to, że do tej pory nie byłam raczej osobą, która chodzi na fitness i dba o to, żeby kultura fizyczna w życiu była czymś najważniejszym, więc niestety muszę się przyznać, że każde zajęcia z tańca muszę zaczynać od robienia deski, która jest dla mnie mocnym wyzwaniem i nienawidzę deski, wolę tańczyć, więc chciałabym tańczyć jak najdłużej.
I tego życzymy Oli, żeby przygoda w Tańcu z Gwiazdami trwała jak najdłużej. Zatem jeszcze raz mocno trzymamy kciuki za parę numer 11. Ola Filipek i Wojtka Kucina. Błędy i kontrowersje mimo systemu wideoweryfikacji VAR to w ostatnich tygodniach codzienność w piłkarskiej Ekstraklasie i Pucharze Polski. Lawina negatywnych komentarzy w mediach i hejtu w internecie wywołały decyzje sędziów Piotra Lasyka i Szymona Marciniaka w ćwierćfinale Pucharu Legii z Jagiellonią. O meczu mówi się także przez zachowanie kibiców. Ci z Legii palili flagi i szaliki Jagiellonii. Interweniowała Straż Pożarna. Kary dla Legii są niemal pewne, a czy mecz powinien zostać przerwany? Oto nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał byłego prezesa PZPN i sędziego międzynarodowego Michała Listkiewicza.
To już jest rzecz delegata. To sędziowie piłkarscy to nie decydują, to jest sprawa delegata do spraw bezpieczeństwa. No pytanie, czy to było zagrożenie dla innych kibiców. Ja siedziałem dość blisko tej trybuny i moim zdaniem nie było tego zagrożenia, ponieważ te fragmenty płonących koszulek, one spadały w taką pustą przestrzeń. To chyba było wcześniej w ogóle jakby tak przygotowane. I strażacy od razu się tam pojawili i to ugasili. Natomiast samo to zachowanie to jest dla mnie... Ja nie jestem zwolennikiem używania jakichś takich skrajnych słów. Dla mnie to jest bardziej dziecinada. To mi wspomina takie zachowanie przedszkolaków, którzy, nie wiem, język. To jest dość żenujące. Mnie się przypomniały czasy harcerskie. Ja byłem w harcerstwie coś długo i w nocy się zakradało i kradło się flagę czy proporczyk innego zastępu.
Ale chyba nie paliło później, prawda?
Nie paliło się, tylko rano z dumą się pokazywało, że daliście się podejść, daliście sobie zabrać flagę i im się ją tą flagę nieruchomo oddawało. Natomiast to, co tu zrobiono, to jest wręcz prowokujące, bo na całe szczęście kibice Jagiellonii byli daleko po drugiej stronie, ale gdyby byli gdzieś obok, to mogłoby dojść do zamieszek, do agresji i no ciekaw jestem, jaka będzie decyzja dyscyplinarna w związku z tą sprawą.
A jaka powinna być pana zdaniem?
No moim zdaniem bardzo surowa, tylko kary finansowe mają to do siebie, że nie płacą ich ci, którzy zawinili, płaci klub. A przecież nie uważam sobie, że pan prezes Mioduszki, który jest światowym, eleganckim, kulturalnym człowiekiem, żeby akceptował to, czy żeby wiedział o tym. No i zapłaci, jak zwykle klub. Pytanie, czy będą konsekwencje w postaci na przykład zamknięcia jednej trybuny, ale wtedy też odbija się to na klubie, bo klub nie zarobi na sprzedaży biletów, także to jest takie błędne koło. No problem z zachowania kibiców to jest taka never ending story. Ja niedawno się dowiedziałem, że od kolegi, który kieruje Związkiem Węgierskim Piłki Nożnej, że oni mają ogromne kłopoty, gdyż na mecze wyjazdowe reprezentacji Węgier jeżdżą również polscy ultrasi, jakoś tam sprzymierzeni z tymi węgierskimi. Tamtych jest 300, naszych jest też 300. No i na przykład w Londynie w zeszłym roku zrobili ogromny problem, pobili się z policją. Kto zapłacił karę za polskich ultrasów? Węgrzy. Także to jest w ogóle błędne koło. Nie wiem, czy dojdziemy kiedyś do sytuacji takiej, jaka jest w Anglii właśnie, że tam jakiekolwiek wykroczenie stadionowe jest bardzo surowo karane, a zakaz stadionowy jest tak bezlitośnie egzekwowany, że wszyscy się go bardziej boją nawet niż kary grzywny, czy kary nawet aresztu krótkiego, ponieważ tam wykluczenie z tej społeczności stadionowej jest bardzo dotkliwe, ale no tam jest inna kultura futbolowa, inna tradycja, to jest wręcz religia. U nas dla wielu ludzi jest to ciągle takie miejsce, gdzie można się powygłupiać, to jeszcze rozumiem, ale wręcz naruszać prawo, czy zagrażać innym ludziom, czy swoje kompleksy leczyć w chory sposób. Jeszcze chciałem powiedzieć coś o sędziowaniu. Dla mnie ta histeria, hejt, to co zrobiono w stosunku do Szymona Marciniaka w internecie, to jest coś strasznego. Ja z takim hejtem, z taką lawiną nienawiści, wulgaryzmu, chamstwa dawno się nie spotkałem. Wiem, że żyjemy w czasach takich, kiedy tak skrajne, agresywne zachowania się dobrze klikają, sprzedają, no ale gdzieś powinna być położona granica, ponieważ grożenie innemu człowiekowi publiczne, czy obrażanie go w sposób taki skrajny powinno być karane i mam nadzieję, że będzie karane.
Wobec sędziów zarzuty są regularnie, a to, że nie pojawiają się publicznie, co akurat Szymon Marciniak zrobił? Tłumaczył się, prawda, tak jak pan wspomniał, publicznie, Piotr Lasyk zresztą też po tym meczu. A to, że popełniają błędy i potem jakoś nie są przykładnie karani?
Można oczywiście stwierdzić, że jest w słabej formie, że źle sędziował i tak jak zawodnika się sadza na ławkę rezerwowych, tak sędziego można też na 2-3 tygodnie odsunąć albo dać mu niższe, tak jak w przypadku piłkarzy, idzie do rezerw, czy idzie do do drugiej drużyny, czy siada na ławce rezerwowych, tak samo z sędziami i to się dzieje. W tej chwili widzę, że w najbliższej obsadzie właśnie nie ma ani kolegi Lasyka, ani Szymona Marciniaka, więc widocznie władze sędziowskie uznały, że należy im się jakiś odpoczynek.
Szymon Marciniak to chyba sam uznał, bo wziął urlop po prostu po tym meczu.
No ja myślę, że Szymon wziął urlop, bo widział, że to się jakaś granica została przekroczona, gdzieś tara tego zmęczenia psychicznego, ta granica została osiągnięta. On musi trochę po prostu głowę wyczyścić, odpocząć. Problemem jest zachowanie ławek, ludzi na ławkach rezerwowych. To co się w Polsce dzieje, to jest coś strasznego. Przykład trenera Gonkayo Feio z Legii, który akurat w tym meczu z Jagiellonią wyjątkowo się spokojnie zachowywał, a to tylko dlatego, że jest ukarany i w następnym meczu nie będzie mógł prowadzić drużyny. Ale to, co się dzieje, jakie tam obelgi padają, jakie wyzwiska, jaki mobbing, głównie w stosunku do sędziów technicznych. A sędzia techniczny to jest przeważnie młody sędzia, który sędziuje drugą, pierwszą ligę, trzecią czasami. I on jest, dopiero się uczy, on po to tam jest, żeby patrzeć, jak starsi, lepsi koledzy sędziują, chłonąć atmosferę stadionu i być gotowy do wyjścia na boisko w najważniejszych meczach w następnym na przykład sezonie. A ci młodzi ludzie są poddawani takiej presji, agresji, bo presja to jest w sporcie rzecz normalna, to jak ktoś nie wytrzymuje presji, to nie powinien sędziować, ale wręcz obrażaniu, popychaniu, używaniu wulgarnych słów, straszeniu. No to jest coś potwornego i z tym trzeba walczyć, tak jak walczy chociażby się w NBA, gdzie amerykańskiej zawodowej lidze koszykówki, gdzie zachowanie trenera wykraczające poza przepisy natychmiast jest przewinienie techniczne, rzuty dla przeciwnika, surowa kara finansowa. Ale jeszcze wracając do pańskiego pytania co do tego tłumaczenia decyzji, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby sędziowie, tak jak w rugby chociażby, publicznie całemu stadionowi oznajmiali powody takiej, a nie innej decyzji. Oczywiście nie każdej, bo byśmy się dali zwariować, ale tych kluczowych decyzji. Dlaczego nie uznałem bramki? Dlaczego podyktowałem albo nie podyktowałem rzut karny? Dlaczego wykluczyłem zawodnika? Mikrofon, nagłośnienie na polskich stadionach jest w tej chwili perfekcyjne i sędzia wtedy powiedziałby. I w tej sytuacji, która była na stadionie Legii, gdyby sędziowie szybciej zareagowali i przerwali grę po faulu, który był tuż przed tym zdarzeniem w polu karnym, tym kontrowersyjnym zdarzeniem, i powiedzieliby: zawodnik numer 7 sfaulował zawodnik numer 4, kopnął, przerywam rzut wolny. I wszystko byłoby, nie byłoby całego tego zamieszania. Co do tłumaczenia po meczu, no uważam, że powinno być to dopuszczone, ale nie może to być normą, że po każdym meczu sędzia się z każdej decyzji będzie tłumaczył.
No właśnie, taki obowiązkowy wywiad w danej telewizji to pana zdaniem dobry pomysł? Była kontrowersja, to sędzia od razu wychodzi, tak jak obowiązkowo po meczu musi być wywiad z piłkarzem, a potem konferencja trenera?
Tak, moim zdaniem to byłby dobry pomysł, ale sędzia też musi być asertywny, no nie może dać się wciągnąć w dyskusję, że pokazałem 5 kartek, a dlaczego nie 8? To mogłoby dotyczyć tylko jakiejś kluczowej dla meczu decyzji. Takiej jak właśnie decyzja o odwołaniu rzutu karnego, czy nieuznaniu bramki, czy niepodyktowaniu innego rzutu karnego.
Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Michałem Listkiewiczem znajdziecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.